Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O wierności wymaganej od papieskich współpracowników mówił przyszłym watykańskim dyplomatom Benedykt XVI.
W Dublinie rozpoczął się 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
Z udziałem kardynała Bertone inauguruje działalność Bydgoskie Centrum Studiów Ratzingera.
11 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Cnota wierności dobrze wyraża szczególną więź między następcą Piotra i jego bezpośrednimi współpracownikami w Kurii Rzymskiej i w papieskich przedstawicielstwach. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z księżmi przygotowującymi się w Papieskiej Akademii Kościelnej do służby w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Będą oni pracowali w nuncjaturach albo w watykańskim sekretariacie stanu.
Zachęcam was, byście przeżywali osobistą więź z namiestnikiem Chrystusa jako należącą do waszej duchowości. To element właściwy oczywiście każdemu katolikowi, a zwłaszcza księdzu. Dla tych, którzy pracują dla Stolicy Apostolskiej, nabiera to szczególnego charakteru. Oddają oni na służbę następcy Piotra znaczną część swej energii, czasu i codziennej posługi. To poważna odpowiedzialność, ale i szczególny dar, który z biegiem czasu rozwija więź uczuciową z papieżem i wewnętrzne zaufanie. Z wierności Piotrowi, który was posyła, wywodzi się również szczególna wierność wobec tych, do których zostaliście posłani. Od przedstawicieli biskupa Rzymu i ich współpracowników wymaga się bowiem, by wyrażali jego troskę o wszystkie kościoły, a także miłość, z jaką śledzi życie każdego narodu.
Papież zachęcił przyszłych watykańskich dyplomatów do głębokiego szacunku i wprost przyjaźni względem kościołów i społeczności, do których zostaną posłani. Przez swą codzienną pracę mają być wśród nich obecni w radosnych i smutnych, nieraz dramatycznych chwilach ich dziejów, poznając i ceniąc ich kulturę.
W ten sposób zachęcicie i pobudzicie kościoły partykularne, by wzrastały w wierności biskupowi Rzymu i w zasadzie komunii z Kościołem Powszechnym znalazły niezawodne wskazówki dla ich drogi dziejowej. A co nie mniej ważne, pomożecie samemu następcy Piotra, by był wierny misji otrzymanej od Chrystusa, pozwalając mu bliżej poznać powierzoną mu owczarnię i skutecznie docierać do niej swym słowem, bliskością i miłością. Myślę w tej chwili z wdzięcznością o pomocy, jaką otrzymuję codziennie od wielu współpracowników z Kurii Rzymskiej i przedstawicielstw papieskich, a także o wsparciu, jakim jest modlitwa bardzo liczna braci i sióstr na całym świecie.
Nowej ewangelizacji na lotniskach poświęcono Światowe Seminarium dla Kapelanów Lotnictwa Cywilnego. To doroczne spotkanie, które potrwa w Rzymie do czwartku, zorganizowała już po raz 15 Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Do tematu seminarium nawiązał papież, przyjmując jego uczestników w dniu rozpoczęcia obrad.
Lotniska to miejsca, które coraz bardziej odzwierciedlają zglobalizowaną rzeczywistość naszych czasów. Można napotkać różne niełatwe ludzkie sytuacje wymagające coraz większej uwagi. Myślę na przykład o tych, którzy przeżywają pełne niepokoju oczekiwanie, usiłując przejechać bez koniecznych dokumentów, jako migranci czy ubiegający się o azyl. Myślę o trudnościach powodowanych środkami antyterrorystycznymi. Także u ludzi w portach lotniczych odzwierciedla się kryzys wiary. Jesteście powołani, by głosić z nową mocą dobrą nowinę słowem, samą swoją obecnością, przykładem i świadectwem, świadomi, że mimo okazjonalnego charakteru spotkań, ludzie potrafią rozpoznać człowieka Bożego i często nawet małe ziarno może na żyznej glebie zrodzić i wydać obfite owoce.
Benedykt XVI wskazał, że w dzisiejszym świecie technika grozi przesłonieniem centralnego miejsca człowieka. Często większą uwagę przywiązuje się do efektywności i produktywności kosztem miłości bliźniego i solidarności. Dlatego tak ważna jest na lotniskach obecność kapelanów i samych kaplic.
W Instytucie Dzieł Religijnych JOR nie ma anonimowych czy tajnych kont. Każde konto ma konkretnego właściciela i posiadamy o nim więcej informacji niż wymaga tego na przykład prawo włoskie. Zadeklarował dyrektor generalny Banku Watykańskiego Paolo Cipriani. Zapewnił on też, że z usług JOR-u mogą korzystać obok osób duchownych jedynie watykańscy pracownicy i emeryci, Żaden polityk, ani włoski, ani zagraniczny nie ma u nas konta, oświadczył Cipriani. W ten sposób zareagował on na domysły snute przez włoskie media, które dymisję profesora Ettore Gottiego Tedeschiego wiążą z postulowaną przez niego polityką przejrzystości.
Moje problemy zaczęły się w momencie, gdy zapytałem się o nazwiska polityków, którzy korzystają z naszych usług. Miał napisać były prezes JOR-u w liście do papieża, który nigdy nie dotarł do adresata, bo przejęła go włoska prokuratura. Paolo Cipriani zdecydowanie temu zaprzecza. Zwraca jednak uwagę, że przez długie lata nikt w świecie, a nawet we Włoszech, nie kwestionował polityki przejrzystości Banku Watykańskiego. Ale nagle komuś zaczęło to przeszkadzać, konkluduje dyrektor banku. W jego przekonaniu motywów tego należy szukać we Włoszech.
O Instytucie Dzieł Religijnych była też mowa na dzisiejszym briefingu watykańskiego rzecznika prasowego. Ksiądz Federico Lombardi zaznaczył, że Stolica Apostolska wykazała w sprawie JOR-u bardzo dużo dobrej woli. Świadczą o tym trwające wciąż negocjacje z Moneyval w sprawie wpisania Watykanu na białą listę przejrzystości finansowej. To długi i trudny proces, jest jednak zdecydowana wola, by doprowadzić go do końca, zaznaczył ksiądz Lombardi. Wyraził on zarazem zdziwienie faktem, że główne włoskie dzienniki piszą ostatnio o Watykanie w ten sam sposób, niemal tymi samymi słowami, jakby za ich informacjami stało jedno źródło. Ksiądz Lombardi zdecydowanie odrzucił też insynuację, że Watykan, w tym JOR, odmawia współpracy z włoskim wymiarem sprawiedliwości. Nie istnieje ani jeden udokumentowany przypadek, w którym nie odpowiedziano by na oficjalny wniosek włoskich władz, oświadczył watykański rzecznik.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Uroczystą mszą rozpoczął się wczoraj po południu w Dublinie 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W inauguracyjnym nabożeństwie na miejskim stadionie wzięło udział blisko 12 tysięcy wiernych. Przewodniczył mu legat papieski, prefekt Kongregacji do spraw biskupów, kardynał Marc Ouellet, w koncelebrze 40 kardynałów. Uczestnicy kongresu przyjechali do stolicy Irlandii z całego świata. Obecne spotkanie odbywa się pod hasłem Eucharystia, wspólnota z Chrystusem i nawzajem ze sobą.
Przed liturgią odsłonięto przy ołtarzu tzw. kamień uzdrowienia, nawiązujący do nadużyć seksualnych, jakie miały miejsce w Irlandii. Została na nim wyryta modlitwa, napisana przez jedną z ofiar pedofilii. Do tej sprawy nawiązał także metropolita Dublina w przemówieniu powitalnym, prosząc, by w chwili ciszy wspomnieć wszystkie ofiary tego dramatycznego procederu.
Ostatnie półwiecze naznaczone było ciemną stroną grzechu i zbrodniczych nadużyć, które dotknęły najsłabszą część naszego społeczeństwa, dzieci, które powinny być przedmiotem największej troski, wsparcia i chrystusowej miłości. Przywołujemy tych wszystkich, którzy ucierpieli z powodu nadużyć, którzy także dzisiaj są nimi naznaczeni i którzy będą nieść ten ciężar do końca życia. W duchu skruchy wspomnijmy ich w ciszy naszych serc.
Z kolei legat papieski przypomniał w homilii istotę mszy świętej i to, że jest ona przede wszystkim celebracją spotkania człowieka ze zmartwychwstałym Jezusem. Stąd też niedzielna Eucharystia nie jest tylko zgromadzeniem o charakterze społecznym, kulturowym czy podtrzymującym religijną tradycję. Jest w szczególności naszą odpowiedzią na osobiste wezwanie Chrystusa. Kardynał Ouellet zwrócił się także do tych, którzy nie mogą przystępować do Komunii Świętej, prosząc, by nie czuli się przez Kościół odrzuceni.
Na to spotkanie przybywamy tacy, jakimi jesteśmy, grzesznikami. Czasami nie możemy nawet przystępować do Komunii Świętej, jednak jak mówi dokument, który przygotowywał nas do tego kongresu eucharystycznego, wszyscy możemy żyć w tak zwanej komunii duchowej, w sensie uczestnictwa w liturgii i naszej jedności z tym, co jest celebrowane w czasie mszy. Także wtedy, gdy nie możemy przyjąć sakramentalnej komunii, możemy mieć udział w łaskach, które przepływają z ciała i krwi Chrystusa do Jego Kościoła. Takie aktywne i świadome uczestnictwo oznacza przynależność do jednego ciała i czerpanie z niego miłości, pokoju i nadziei, a także odwagę pójścia dalej, akceptując, że także my sami wnosimy tu nasze cierpienia. Benedykt XVI powiedział nam, także w wypadku, gdy nie jest możliwe przyjęcie sakramentalnej komunii, uczestnictwo we mszy świętej pozostaje czymś koniecznym, ważnym, znaczącym i owocnym.
Ból i przerażenie Stolicy Apostolskiej wyraził jej rzecznik po wczorajszych zamachach w Nigerii. Ksiądz Federico Lombardi zwrócił uwagę, że do dramatycznych wydarzeń w pobliżu chrześcijańskich miejsc kultu dochodzi tam regularnie, niemal co niedziela. Wyraził też solidarność z nigeryjskim kościołem.
Co najmniej 8 chrześcijan zginęło, a kilkudziesięciu jest rannych po zamachach przeprowadzonych przez islamistów z Boko Haram w Nigerii. W 2 miastach muzułmańscy partyzanci urządzili krwawą niedzielę wyznawcom Chrystusa. W środkowej części kraju, w mieście Jos, zamachowiec samobójca wjechał samochodem pod kościół i zdetonował bombę. Eksplozja wywołała zawalenie się budynku. Pod gruzami zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 40 jest poważnie rannych. Atak na chrześcijan wywołał zamieszki w mieście. Ocaleni z zamachu zaczęli atakować miejscowych muzułmanów. W walkach zginęło co najmniej 7 kolejnych osób.
Z kolei w mieście Biu na północnym wschodzie uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do uczestników nabożeństwa w jednym z kościołów protestanckich. Na miejscu zginęło 2 chrześcijan, a wielu zostało rannych. Do niedzielnych zamachów przyznała się muzułmańska sekta Boko Haram. Ten oddział afrykańskiej Al-Kaidy dąży do politycznej destabilizacji Nigerii oraz jej stopniowej islamizacji. Od ponad roku działalność terrorystów obnaża bezradność władz państwowych i wywołuje obawy o bezpieczeństwo wyznawców Chrystusa w tym afrykańskim kraju.
Mamy do czynienia z bandą kryminalistów. Tak ostatnie wydarzenia skomentował dla kościelnej agencji Fides katolicki metropolita Jos. Arcybiskup Ignatius Sayau Kaigama zwrócił uwagę, że islamiści widzą w kościele wroga, który uosabia zachodnią kulturę. Jednak tego przekonania nie podziela większość muzułmanów Nigerii, zapewnił przewodniczący tamtejszego episkopatu. Podobnie nie popierają oni akcji terrorystów z Boko Haram.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Bydgoszczy rozpoczyna dziś działalność Centrum Studiów Ratzingera. Będzie ono funkcjonować w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, zaś pieczę nad nim będzie sprawowała Fundacja Watykańska Józef Ratzinger, Benedykt XVI. Na uroczystość inauguracji centrum zaproszono kardynała Tarcisio Bertone, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Z otwarcia placówki cieszy się jej dyrektor, ksiądz dr Mariusz Kuciński.
Cieszę się ogromnie, że taka decyzja Ojca Świętego, wyrazem tego jest obecność księdza kardynała. Na pewno bardzo trudno komukolwiek jest podjąć refleksje pogłębione na temat myśli Ratzingera, która jest bardzo precyzyjna, konkretna, jest ogromnym darem dla świata. Dlatego potrzeba kolejnych, nowych inicjatyw i to jest jedna z takich, myślę, bardzo ważnych, bo na całą Polskę jedyna próba głębszej refleksji. To też pokazuje globalność jako rzecz dobrą, która pomaga ewangelizować.
Warto dodać, że Senat Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy postanowił nadać kardynałowi Tarcisio Bertone swoje najwyższe wyróżnienie, tytuł profesora honorowego. Wczoraj rozpoczął się drugi synod diecezji siedleckiej. Na jego hasło wybrano słowa „żyjąc mocą chrztu”. Zadaniem synodu jest uaktualnienie funkcjonowania kościoła i pojmowania zasad jego nauczania. Mówi ksiądz Mateusz Czubak z sekretariatu synodu.
Takim podstawowym celem synodu jest wsłuchiwanie się w to, co mówi dzisiaj Duch Święty do Kościoła i wypracowanie, wdrożenie nowych form duszpasterskich, tak aby jak najlepiej odpowiadały one wymogom wciąż zmieniającej się rzeczywistości, w której żyjemy, a także potrzebom duchowym wiernych. Dlatego synod stwarza okazję, aby w duchu wiary odpowiedzieć na te wyzwania współczesnego czasu, jeszcze bardziej otworzyć się na Ducha Świętego, tak aby jego mocą odczytać na nowo chrześcijańską tożsamość i zadania stojące przed wspólnotą diecezjalną.
Synod diecezji siedleckiej potrwa 2 lata. Pierwszy odbył się w 1923 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.